Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Dax Patterns, Second Edition to techniczny przewodnik Marco Russo i Alberta Ferrariego, poświęcony wielokrotnie używanym rozwiązaniom dla języka Dax. Książka jest przeznaczona dla osób pracujących w Power BI, SQL Server Analysis Services Tabular oraz Power Pivot w Excelu. Nie uczy DAX, a wyłącznie jako zbioru pojedynczych funkcji. Zamiast tego porządkuje typowe problemy analityczne w postaci wzorców, czyli ogólnych rozwiązań, które można dostosować do własnego modelu danych i raportu. Drogi wydanie obejmuje między innymi analizę czasu, narastające sumy, segmentację, klasyfikację ABC, klientów nowych i powracających, hierarchię, analizę koszykową, przeliczenia walut i budżetowanie. Taki zakres pokazuje, że publikacja koncentruje się na praktyce modelowania miar, filtrów i kontekstu obliczeń. Jest to książka referencyjna dla analityków, którzy znają podstawy środowiska Microsoft BI i chcą tworzyć miary odporne na typowe błędy interpretacyjne. Jej celem nie jest zastąpienie nauki fundamentów DAX, lecz skrócenie drogi od powtarzalnego problemu biznesowego do poprawnej implementacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wzorce DAX jako sposób na ponowne wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań. Centralną ideą książki jest traktowanie wzorca jako rozwiązania częstego problemu, a nie jako fragmentu kodu do bezmyślnego skopiowania. WDAX, podobne wymagania biznesowe, pojawiają się w wielu branżach. Raport sprzedaży, zapasów, zatrudnienia czy subskrypcji może potrzebować porównań okresów, wartości skumulowanych albo analizy klientów. Różne są tabele i nazwy kolumn, ale mechanika filtrów, relacji oraz miar pozostaje zbliżona. Autorzy porządkują tę mechanikę w powtarzalne modele myślenia. To podejście ma praktyczne znaczenie, ponieważ poprawna formuła DAX zależy od kontekstu filtrowania. Miara, która wygląda dobrze w pojedynczej wizualizacji, może zwrócić błędny wynik po dodaniu segmentatora, poziomu hierarchii albo innej relacji w modelu. Wzorzec pomaga więc ustalić, jakie założenia musi spełniać model, jaki kontekst należy zachować, a jaki celowo zmienić, oraz jak interpretować rezultat. Czytelnik nie dostaje jedynie odpowiedzi na pytanie, jak napisać miarę. Otrzymuje też ramę do oceny, kiedy dana technika jest właściwa. Książka wyróżnia rozwiązania odnoszące się do czasu, klasyfikacji, zachowań klientów, struktur organizacyjnych i planowania. Dzięki temu wzorce są bliższe realnym pytaniom stawianym w raportach niż syntaktycznemu katalogowi funkcji. Ich wartość ujawnia się szczególnie wtedy, gdy trzeba przenieść logikę między raportami bez utraty spójności definicji biznesowej. Po drugie, analiza czasu wymaga więcej niż standardowych funkcji Time Intelligence. Znaczną część książki zajmują obliczenia związane z czasem, podzielone na standardowe, miesięczne, tygodniowe i niestandardowe. Taki podział jest uzasadniony. Analiza rok do roku, poprzedniego okresu czy wartości od początku roku wydaje się prosta, dopóki kalendarz jest regularny, a raport używa jednego poziomu dat. W praktyce firmy często pracują z tygodniami, okresami rozliczeniowymi, kalendarzami fiskalnymi lub niestandardowymi definicjami okresów porównawczych. Autorzy traktują czas jako zagadnienie modelowe i kontekstowe. Wynik zależy nie tylko od funkcji przesuwającej datę, lecz także od jakości tabeli dat, relacji z faktami oraz poziomu szczegółowości wybranego przez użytkownika. Porównanie miesięcy wymaga innej ostrożności niż porównanie tygodni, ponieważ tygodnie mogą przechodzić między latami, a liczba dni w okresach nie jest stała. Z kolei obliczenia niestandardowe są potrzebne, gdy definicja biznesowa nie odpowiada gotowym funkcjom języka. Ważnym uzupełnieniem są wzorce porównywania różnych okresów i kumulacji. Uczą one rozróżniać bieżący wybór użytkownika od zbioru dat, który ma być użyty jako punkt odniesienia. To ogranicza ryzyko porównywania nieporównywalnych zakresów. Książka pokazuje zatem, że poprawna Time Intelligence nie jest ozdobą raportu, tylko warunkiem rzetelnej interpretacji trendów, dynamiki i realizacji planu. Po trzecie, segmentacja ABC i analiza klientów zamieniają miary w narzędzia decyzji. Kolejna grupa wzorców dotyczy segmentacji statycznej i dynamicznej. klasyfikacji ABC oraz rozróżniania klientów nowych i powracających. Łączy je potrzeba przejścia od jednej zagregowanej liczby do analizy struktury zjawiska. Sama suma sprzedaży nie odpowiada na pytanie, które produkty tworzą większość obrotu. Które grupy klientów mają określoną wartość, ani czy wzrost wynika z pozyskania nowych odbiorców. Segmentacja statyczna opiera się na wcześniej ustalonych progach i kategoriach. Jest przydatna, gdy definicje są stabilne oraz łatwe do zakomunikowania. Segmentacja dynamiczna reaguje natomiast na filtr wybrany w raporcie. Użytkownik może więc zawęzić region, kanał lub okres, a klasyfikacja zostanie przeliczona dla aktualnego kontekstu. To zwiększa użyteczność analizy, ale wymaga precyzyjnego zdefiniowania, czy segment ma zależeć od całej historii, czy wyłącznie od aktualnie widocznych danych. Klasyfikacja ABC rozwija tę logikę, porządkując elementy według ich wkładu w wartość skumulowaną. Pozwala skupić uwagę na pozycjach kluczowych, pośrednich i marginalnych, zamiast traktować wszystkie produkty lub klientów identycznie. Wzorzec nowych i powracających klientów dodaje wymiar czasu. Wymaga jasnego ustalenia pierwszego zakupu oraz zasad kwalifikacji kolejnych transakcji. Autorzy pokazują przez te przykłady, że DAX może wspierać definicje biznesowe, pod warunkiem, że ich granice są wyraźnie opisane. Po czwarte, złożone relacje biznesowe, stany w toku. Hierarchii i liczenie unikatów. DAX Patterns obejmuje problemy, których nie da się rozwiązać poprawnie przez zwykłe zsumowanie kolumn. Należą do nich zdarzenia w toku, powiązane liczenie unikatowe, rankingi, hierarchie oraz hierarchie rodzic-dziecko. Są to zagadnienia istotne, bo w danych biznesowych jedna obserwacja często ma okres obowiązywania, uczestniczy w wielu relacjach albo należy do struktury o zmiennej głębokości. Wzrost drzeń w toku dotyczy na przykład zamówień, spraw, umów lub zgłoszeń, które mają datę rozpoczęcia i zakończenia. Pytanie o liczbę aktywnych przypadków w określonym dniu nie oznacza zliczenia wierszy utworzonych tego dnia. Należy ustalić, czy dany przedział czasu przecina się z wybranym okresem. Jest to inny typ logiki niż klasyczna sprzedaż z przypisaną pojedynczą datą. Powiązane liczenie unikatowe odpowiada z kolei na potrzebę policzenia odrębnych podmiotów w modelu, gdzie filtr przechodzi przez tabele pośrednie. Wymaga świadomego zarządzania relacjami i kierunkiem propagacji filtrów. Rankingi także nie są wyłącznie sortowaniem, ponieważ ich wynik zależy od zbioru elementów, które mają ze sobą konkurować w aktualnym widoku. Hierarchii, zwłaszcza rodzic-dziecko, wprowadzają problem ścieżek i poziomów organizacyjnych. Książka ujmuje te przypadki jako odrębne wzorce, ponieważ poprawność obliczeń zależy od struktury modelu równie silnie jak od samej formuły. Na koniec budżet. Waluty i analiza koszykowa łączą model danych z działaniem firmy. Ostatnia ważna grupa wzorców dotyczy zastosowań bezpośrednio związanych z zarządzaniem porównań like for like. Macierzy przejść, ankiet, analizy koszykowej, przeliczania walut i budżetów. Ich wspólną cechą jest konieczność porównywania danych, które nie zawsze mają identyczną ziarnistość, zakres albo punkt odniesienia. W takich sytuacjach poprawna miara musi odzwierciedlać regułę biznesową, a nie tylko połączyć kolumny liczbowe. Porównanie like for like służy do zestawiania wyników w warunkach możliwie porównywalnych. Przykładowo, analiza sprzedaży może wymagać wykluczenia lokalizacji, które nie działały w obu okresach. Bez takiego ograniczenia zmiana wyniku miesza rozwój istniejącej działalności z efektem otwarć i zamknięć. Macierz przejść rozwija analizę zmian, pokazując przepływ elementów między kategoriami w kolejnych okresach. Przeliczanie walut wymaga ustalenia kursu właściwego dla poziomu danych i okresu analizy. Nie można zakładać, że jeden kurs zagregowany zawsze da prawidłowy rezultat. W budżetowaniu kluczowe staje się natomiast połączenie planu i wykonania, często zapisanych w różnych strukturach danych. Analiza koszykowa oraz ankiety pokazują, że DAX może obsługiwać także współwystępowanie wyborów i odpowiedzi. Te wzorce rozszerzają perspektywę książki poza klasyczne raportowanie sprzedaży ku modelom wspierającym kontrolę, planowanie i interpretację zachowań. Podsumowując, DAX Patterns Second Edition najlepiej sprawdzi się u analityków Power BI, twórców modeli tabularnych. specjalistów finansowych budujących raporty oraz osób rozwijających rozwiązania w Power Pivot. Czytelnik powinien już znać podstawowe pojęcia DAX, takie jak miary, relacje i filtry. Książka nie jest przede wszystkim kursem od zera, lecz praktycznym kompendium dla tych, którzy napotykają trudniejsze wymagania raportowe i potrzebują metody ich rozwiązania. Jej główną korzyścią jest przeniesienie uwagi z pojedynczej funkcji na strukturę problemu. Czytelnik może lepiej rozpoznać, czy ma do czynienia z kumulacją, segmentacją, porównaniem okresów, zdarzeniem trwającym w czasie czy niezgodnością ziarnistości między planem a wykonaniem. To ułatwia projektowanie miar, testowanie ich zachowania w różnych filtrach i rozmowę z odbiorcami raportu o definicjach biznesowych. Na tle wielu książek o DAX, publikacja Russo i Ferrariego wyróżnia się organizacją wokół gotowych, wielokrotnie stosowanych wzorców. Zamiast omawiać język wyłącznie funkcja po funkcji, łączy technikę z konkretnymi klasami problemów analitycznych. Zakres obejmuje zarówno fundamenty Time Intelligence, jak i bardziej wyspecjalizowane scenariusze, między innymi klasyfikacje ABC, hierarchię rodzic-dziecko, waluty i budżety. Drogi wydanie odzwierciedla też rozwój języka, rezygnując z części dawnych wzorców statystycznych, gdy ich rolę przejęły nowsze funkcje DAX. To czyni książkę szczególnie użytecznym źródłem odniesienia w codziennej pracy nad modelami Microsoft BI. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marco Russo, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.